co stało się z dżinglami, kiedy ja byłem na urlopie?
Były na urlopie.
Były na urlopie razem ze mną.
Były na urlopie.
Dżingiel.
To jest podcast EKG Plus. W każdy piątek rozmawiamy o gospodarce i naszych, a także, a może przede wszystkim, waszych pieniądzach. Omawiamy rzeczy, które wydają nam się najważniejsze w gospodarce, które są ważne dla finansów małych i dużych, publicznych i tych prywatnych. I staramy się wytłumaczyć sobie nawzajem i mam nadzieję nam wszystkim, do czego decyzje polityków albo niepolityków mogą doprowadzić. Dziś spotykamy się w wakacyjnym gronie
Patrycja Maciejewicz,
Wojciech Kowalik
i Maciej Głogowski. Przypominam, że możecie nas też usłyszeć w Radiu Tok FM w programie EKG od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40, a nowych odcinków podcastu, premierowych odcinków podcastu EKG Plus słuchać w każdy piątek albo od piątku, od południa w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl, na Spotify i w Apple Podcast. Obserwujcie nas, komentujcie, a jak dzisiaj nie ma Rafała, to możemy nawet powiedzieć oceniajcie. Bo Rafał ostatnio miał wątpliwość, czy macie oceniać, czy nie. Robercie, który do nas napisałeś, no i super, brakowało mi takiego EKG, od kiedy w ramówce Tok FM audycja została podzielona na części. Pozdrawiamy cię serdecznie. Napisał Robert także do nas, czekam na następny odcinek. Pozdrawiam, wierny słuchacz EKG od czasów świętej pamięci redaktora Tadeusza Mosza. Bardzo dziękujemy za ten głos. Was też zachęcamy, by do nas pisać. Jesteśmy, już nikomu takiego EKG nie musi brakować, bo będziemy opowiadać. Wojciech, musisz to powiedzieć teraz.
Dżingiel.
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 Wojciech Dżingiel Kowalik.
O, mogę dzisiaj w odcinku tak się przedstawiać.
Co powiecie na to, by zacząć od premiera? Nie, nie od premiera.
Premiera.
Od premiera, który...
Od powtórnej premiery, premiera... Z programem ceny paliwa niżej, ale nie tak nisko jak poprzednio.
No nie ująłbym tego lepiej. Musimy się wam przyznać. W chwili, gdy my nagrywamy ten podcast, coś już wiemy i zaraz wam powiemy, ale mamy jeszcze trochę wątpliwości, jak sobie niektóre rzeczy wyobraża premier. Na moment, w którym nagrywamy, nie rozwiążemy tych wątpliwości. Bo nie widzimy jeszcze dokumentu źródłowego, czyli rozporządzenia. Ale premier zarządził.
Obniżkę podatku VAT na paliwa. Właściwie pewnie na dwa paliwa, czyli na benzynę i olej napędowy, no bo mamy jeszcze autogaz dla mnóstwa kierowców, z 23 do 8%, co jak premier mówił, no i to też wynika z prostej kalkulacji, może obniżyć cenę paliwa o mniej więcej 1 zł.
Teraz tajemnica. Dlaczego premier to ogłosił? Bo zapowiedział wcześniej.
Bo mamy krótki, długi weekend.
Zapowiedział to przed krótkim, długim weekendem. Wymyślił już 2 czy 3 tygodnie temu, że Polacy wszyscy, jak jedna rodzina, wracają z wakacji w ostatnie 2 tygodnie wakacji, bo nikt nie pojechał na urlop w lipcu. Nikt nie wrócił z tego urlopu w lipcu, ani nikt nie wrócił z urlopu w pierwszych 2 tygodniach sierpnia. No to jest logiczne.
Ani nie pojedzie we wrześniu.
No, oczywiście. Głogowski idzie na urlop we wrześniu. Tu cię mam. No i jeszcze jest taka historia, że premier mógł to zrobić tak przed tym krótkim, długim weekendem, bo decyzja o obniżeniu VAT-u jest decyzją, którą można wykonać bez ustawy, podpisze się odpowiednie rozporządzenie i ciach.
A nie ma tam, dlatego powiedziałem, że ceny paliw niżej, ale nie tak nisko jak poprzednio, bo w tej odsłonie programu zabraknie obniżki akcyzy na paliwa, a to też dodawało swoje do obniżki tych cen paliw.
Ale żeby obniżyć akcyzę, to trzeba by napisać ustawę, przyjąć ją, przeprocesować, a wakacje są parlamentarne i jeszcze trzeba by ją zdobyć
podpis prezydenta.
No to by się może udało. Cytuję. Zejdziemy z podatkiem VAT od paliw, trochę wyrzucam z tego cytatu, do 8%. Tak powiedział premier. Dodał o tym, że może to być te 90 groszy, 1 zł na litrze. I jeszcze mam jeden cytat soczysty taki. Ach, to jest cytat, który ma wszystkie cytaty pod sobą. Żeby nikt nie wykorzystał tej sytuacji, tak jak wcześniej minister energii, pan minister Motyka, bez Miłosz, każdego dnia będzie informował, jaka jest możliwie najwyższa cena na te paliwa na stacjach benzynowych, tak, żeby nikt nie wykorzystał tego obniżenia VAT-u dla siebie, jeśli chodzi właśnie o koncerny paliwowe, tylko żeby te pieniądze w tej skromnej, ale jednak dość wyraźnej formie trafiły do ludzi. Czyli tak trochę bazujemy na tym CPN-1, ale tak nie do końca i właściwie przyznajmy to szczerze. Powiedzmy to szczerze i nie wstydźmy się tego. Nie wiemy, o co premierowi chodzi.
Nie, no trochę wiemy.
Wiemy?
Wiemy.
Znaczy... Dobra, Patrycja wie.
Maciek i Wojtek. powiedzmy tutaj uczciwie i wyraźnie.
Może wie, to może tylko ja nie wiem.
My nie chcemy tutaj komplikować sytuacji,
nie
ale
chcemy.
My po prostu dowiedzieliśmy się o tym chwilę przed naszym nagraniem. Premier był tak uprzejmy, że ujawnił ten plan, zanim nagraliśmy swój podcast, bo gdyby ujawnił go godzinę później, to my nie moglibyśmy dzisiaj o tym porozmawiać.
Tak, ale mnie się wydaje, że myśmy w ostatnim odcinku nie mówili, kiedy będziemy nagrywali kolejny, więc dobrze, że premier się tego dowiedział i dobrze, że postanowił nam umożliwić odniesienie się do tego. Jeszcze sprawdzamy, jak to się stało, że wiedział, gdzie nastąpił ten wyciek. Nie wiem, które z was powiedziało
kto
premierowi.
Sprawdza?
Ja odpowiednio uruchomiliśmy
Macie
już procedury.
Posłał.
Już uruchomiłem odpowiednie procedury.
No, zastanawia mnie tylko ten mechanizm tak, ceny maksymalnej, bo premier nie powiedział, że będzie tak jak poprzednim razem minister energii codziennie określał cenę maksymalną, kto przekroczy tę cenę, zapłaci karę. Premier powiedział, że minister będzie mówił o możliwie najwyższej cenie każdego dnia.
Czyli myślisz, że to jest jakiś unik?
Tak.
Coś w rodzaju takich lekko otwartych drzwi albo mrugnięcie oka,
bo
tak?
Minister na przykład wyjdzie i powie, tak sobie myślę, że dzisiaj to litr paliwa powinien kosztować tyle i tyle,
nie
bo...
powinniście zapłacić więcej.
Tak, bo na to wskazują notowania, na to wskazują notowania ropy naftowej, na to wskazują marże producentów, ale jeżeli jakaś stacja zażąda sobie więcej, no to właśnie pytanie, czy tak jak w pierwszej wersji zapłaci tutaj karę, kiedy Krajowa Administracja Skarbowa przyjedzie z kontrolą, czy też no, państwo spojrzy na to przez palce, bo to będzie tak naprawdę tylko sugestia ministra.
Ja myślę, że jeżeli jest tak, jak ty uważasz, to po prostu premier może zakładać, że wszyscy usłyszą, że aha, jest tak jak było i po prostu nie odważą się zrobić tych nieuczciwych rzeczy i nie trzeba będzie żadnej służby posyłać na żadną stację.
Może być i tak. To takie prewencyjne słowa pana premiera i może wszyscy rzeczywiście się do tego dostosują.
Dobrze, to jeśli tak, to ja to mogę już powiedzieć, co myślę?
Mów.
Źle myślę o tym. Postanowiłem pomyśleć o tym źle.
O programie CPN2?
Tak. I nie dlatego, że jest niepełnym.
Nie dlatego, że dopiero później jedziesz na wakacje i myślisz, że cię ominie.
Nie dlatego, że mnie ominie. Trudno. Trudno. Dlatego, że wydaje mi się, że już logika tego programu właśnie w tej okrojonej wersji to już czyni, tak, nie powiem, że na siłę, no bo oczywiście ja rozumiem, że jakiś cel społeczny jest, takiego ulżenia tym, którzy wracają z wakacji, ale no właśnie dlatego, że to już jest w takiej okrojonej wersji. Właśnie dlatego, że ten mechanizm 2 tygodni wakacji, który przecież nie dotyczy wszystkich. Ja rozumiem, sondaże są ważne, ja rozumiem, że przyszłoroczne wybory są ważne, ale też mam taką już od dawna i myślę, że w tym was nie zaskoczę, nawet wolałbym, czułbym się pewnie, gdybyście powiedzieli, że też tak macie, taką jednak głęboką niepewność, czy my już nie popadamy w tę skrajność, wręcz bym powiedział daleko idący populizm. No ile można, tak? No jest rynek i ja wiem, że czasem ten rynek sprawia, jest tak nieprzewidywalny, bo zaskakują nas sytuacje, które były, no oczywiście właśnie dlatego nie do przewidzenia, bo zdarzają się nadnaturalne wydarzenia i czasem potrzebna jest interwencja państwa. Ale właściwie sytuacja, w której na rynku ta niepewność występuje teraz, ona może trwać jeszcze długo i w roku szkolnym też może, i przed świętami może trwać. Nie wiemy, co zrobi prezydent Trump, nie wiemy, jak ten konflikt się rozwinie, a jednak gdzieś jakaś odpowiedzialność za te finanse publiczne wspólne nasze też wydaje mi się, że jakoś powinniśmy jej tutaj bronić w tym EKG. I dlatego ja bym uznał, że nie. Nie stać nas.
Ja bym chciała ci właśnie podać tę rękę pomocną.
Ale jednak nie.
Nie, właśnie tak, tylko widzę to trochę szerzej, wiesz?
Jeszcze szerzej?
Tak, jeszcze szerzej, bo oczywiście zgadzam się z tym, co powiedziałeś o finansach publicznych i o populizmie i o tym, że jesteśmy w takim kołowrotku, spirali, z której trudno się będzie wyrwać. Ale pomyśl sobie teraz tak, bo ja zakładałam, że scenariusz będzie następujący. Rząd będzie czekał, próbował wyczekać
długo.
Maksymalnie długo i w sytuacji, kiedy nawet niekoniecznie to będą 2 tygodnie, ale powiedzmy ostatni tydzień, kiedy sytuacja na rynku ropy będzie trudniejsza, to wtedy przyjdzie i zrobi ten ruch i pokaże, że zadziałał. Nie wydaje mi się, że ta sytuacja teraz w jakiś sposób różni się od wczorajszej czy od przedwczorajszej. Dlaczego się zdecydował na to? Moja teoria jest taka, że to wyciek danych medycznych jest jakimś problemem, który trochę tutaj politycznie należało przykryć. I
w tym tygodniu dowiedzieliśmy się o być może bardzo obszernym wycieku danych Ale jak z tym łączysz premiera? Bo to opozycja łączy z tym rząd, a jak to, co premier ma do tego?
Nie wiem, no właśnie dlatego, że o tym się dużo mówi i dlatego, że próbuje się obciążać rząd o to, że coś takiego się wydarzyło i że nasze dane będą gdzieś później krążyły.
I w związku z tym obniżymy nam ceny paliw?
No właśnie tak sobie pomyślałam, że to możliwe jest.
Czyli to jest ta słynna taka metoda przykrywania rzeczy tak, rzeczami.
Tak, ale sama czuję, że to jest jakiś rodzaj też tej spirali. I tak nie powinno być.
Co ciekawe, i to patrzę na dane analityków epetrol.pl, którzy co środę publikują średnie ceny paliw na polskich stacjach. Rząd wprowadza ten program CPN2 w momencie, w którym benzyna 95 staniała o 25 groszy na litrze w ostatnim tygodniu, a olej napędowy o ponad 10 groszy na litrze.
To nie jest ten
Czyli
moment.
Ten program był potrzebny tydzień, dwa tygodnie temu. Oczywiście nie wiemy, co dalej wydarzy się na rynku ropy naftowej.
Oczywiście nie wiemy. A i żeby nie było, no ja wiem, nie wszyscy jadą na wakacje w ostatnie dwa, albo wracają z wakacji w ostatnie dwa tygodnie sierpnia, ale i tu myślę, że nie przesadzę, jeśli to pozwolę sobie tym razem na uogólnienie, ale mam wrażenie, że prawie cała Polska idzie na krótki, długi weekend, ale program wchodzi już po tym krótkim, długim weekendzie, na wszelki wypadek. Więc
czyli
w ogóle...
tak zapowiadamy wam prezent pod choinkę, ale damy go dopiero po świętach.
No tak, tak. No dobrze, ale słuchajcie, no będzie ten program. Myślę sobie, że pewnie zdarzy się jeszcze taki odcinek EKG+, w którym sobie trochę podsumujemy to od strony finansowej i zobaczymy, co tam się wydarzyło. No od strony finansowej, czyli od takiej, co tam nie wpłynęło do budżetu, rozumiem, tak? Tak będziemy musieli to zmierzyć.
I jeszcze jedna maciupka uwaga. Obniżenie VAT-u nie za bardzo pomoże biznesowi, który i tak VAT sobie odlicza. Tu gdyby wszedł ten mechanizm ceny maksymalnej, no to już pewnie bardziej. Zobaczymy, jak ten mechanizm będzie działał.
Tak, tu czynimy to zastrzeżenie, że my...
Ale biznes, firmy transportowe, czy każda firma, która przecież musi przewieźć swoje towary albo musi do niej przyjechać dostawa, płaci i płaci za paliwo, ten VAT sobie odlicza i dla firmy tak naprawdę, czy ona sobie odliczy 23 czy 8, to nie ma żadnego znaczenia, bo dla niej na końcu liczy się cena netto. A ta się nie zmieni.
Ja mam, jeszcze raz to powtórzę, takie wrażenie, że my ostatnio ciągle i nawet nie wiem, czy w tym odcinku EKG Plus jeszcze, nie będziemy rozmawiać o tym, jaki kolejny program, który umownie ma nam umilić życie, naszą egzystencję finansową, no i po prostu ile tak można? To jest takie moje pytanie i chyba jakimś strasznym liberalizmem jadę teraz, tak?
Liberalizmem.
Tak
teraz
trochę?
Ktoś tam napisze, że to na jakiś neoliberał tu siedzi. A gdzie tam?
Na własną odpowiedzialność to robisz, oczywiście.
Tak robię to na własną odpowiedzialność. Nazywam się Maciej Głogowski, dziękuję.
Dżingiel.
O, dobrze, że mi przypomniałeś. A czy ty mógłbyś po słowie dżingiel, skoro już oddzielamy temat od tematu, powiedzieć mi, bo tu nie będę ukrywał, tu już żadna tajemnica, no przecież wiecie, że te odcinki w jakiś sposób muszą powstać i my nawet czasem coś wspólnie przepracujemy wcześniej. Dlaczego my się powinniśmy teraz zajmować liniami lotniczymi? Wojtek,
to
pomóż pomóż mi w tym.
To powinien być wulkan dyskusji w tej chwili i to dosłownie. Chyba powinniśmy zająć się liniami lotniczymi ze względu na to, co dzieje się na Sycylii w tej chwili, gdzie po eksplozji wulkanu Etna ruch lotniczy został praktycznie sparaliżowany.
Erupcji. Eksplozja to co erupcji, innego.
Tak, erupcji. Ruch lotniczy został całkowicie sparaliżowany. Kilka dni odwołanych 700 lotów. No i chyba tanie linie lotnicze generalnie, a zwłaszcza tanie, no bo tam na Sycylię to przede wszystkim latają niskokosztowi przewoźnicy. Z tego, co można wyczytać w internecie, średnio dały radę w czasie tego kryzysu. Bo internet pełen jest relacji i to jest oczywiście zrozumiałe, że to jest sytuacja nadzwyczajna.
W związku z tym
wiadomo, loty mogą być odwołane, opóźnione, przekierowane, ale w sytuacji, w której pasażer, który czeka na swój lot powrotny do Polski na lotnisku w Katanii, dowiaduje się od linii lotniczej, że za 3 godziny jego samolot odlatuje, ale z Palermo, ponieważ przestrzeń powietrzna nad Katanią jest zamknięta, pasażer, który wychodzi przed terminal i nie widzi tam żadnego transportu do Palermo, tylko ten transport, i to mu pisze wprost linia lotnicza, ten transport na 240 kilometrów musi zorganizować sobie sam. I czytam relacje w internecie pasażerów, którzy biorą taksówki po 1000 euro, żeby dojechać z Katanii właśnie do Palermo, żeby wrócić do Polski z urlopu. 800 000 euro, bo i tamtejsi taksówkarze zwietrzyli biznes. 1000 euro. Takie relacje są w internecie. Tyle ludzie płacą za taksówkę na tych 240 kilometrów.
1000 euro.
Dojeżdżają nawet na to lotnisko w Palermo, na którym to lotnisku stoi ich samolot.
Na ostatnią chwilę.
Na ostatnią chwilę. Dobiegają do gate'u i w tym momencie obsługa gate'u mówi, że właśnie skończył się boarding. Zamyka im ten gate przed nosem i ci ludzie nie lecą. I są zdjęcia również w internecie, gdzie samolot tanich linii lotniczych, na który usiłowała zdążyć olbrzymia grupa ludzi, odleciał z Palermo z 20 osobami na pokładzie. Reszta, ponad 200 miejsc, stała pusta, a część tych pasażerów stała w terminalu i mogła temu samolotowi tylko pomachać.
A jeszcze część z nich prawdopodobnie zapłaciła 1000 euro za
transport. No i to spora, bo jechali z Katanii, żeby złapać ten samolot w Palermo.
Nie widziałem tych relacji ani tych zdjęć.
Troszkę wydaje mi się, że...
Słuchaj, ty nie oglądasz jakiegoś serialu po prostu?
No właśnie nie.
Coś ci się nie...
Kiedyś był taki film z taką sceną, że na tych schodkach przed wejściem do samolotu stoi taki gość, stoi gość i macha, a tam z tyłu samolot mu odjeżdża, bo on niestety nie wsiadł do tego samolotu. To jest
no
podobna historia. Ale powiedz, Wojtek.
To jest sytuacja nadzwyczajna, ale tak jak w Misiu pan szatniarz mówił, nie mamy pańskiego płaszcza i co pan nam zrobi, to tak mam wrażenie, że ta linie lotnicze mówią teraz pasażerom, nie mamy pańskiego samolotu i co pan nam zrobi.
Ale przecież im... Aha. Bo rozumiem, że oni skasowali za i te puścili ten samolot z tymi... No tak, rozumiem.
Tak, bo
przecież
samolot przywiózł ludzi z Polski. Mhm. Zamiast w Katanii wylądował w Palermo. No i ludzie, którzy mieli tym samolotem wrócić, dostali informację, że ich samolot za 3 godziny odlatuje z lotniska położonego 250 kilometrów dalej.
Ale ja się zastanawiam, skąd się wzięło te 20 osób w samolocie? Jakiej ekwilibrystyki dokonali,
może
żeby
te osoby,
zdążyć?
Może te osoby akurat jechały dopiero na lotnisko w Katanii, wróciły. Albo przechodziły.
No i albo pomylili lotniska.
Pewnie teraz pasażerowie będą składali reklamacje, no ale linia lotnicza ma dosyć łatwe wyjaśnienie i pewnie te reklamacje odrzuci.
A może to jest po prostu...
Bo po prostu powie, że to była sytuacja nadzwyczajna.
No tak, ale rozumiem, że zmierzasz do tego, żeby... Nie wiem, ale tak zastanawiam się, czy ty zmierzasz do tego, żeby powiedzieć, że to jest cena, jaką płacimy za niską cenę biletu w tanich liniach?
Pewnie też trochę tak, bo wyobrażam sobie sytuację, w której inny przewoźnik, nie niskokosztowy, jest w stanie na przykład zorganizować transport zastępczy. Chociaż, biorąc pod uwagę, że to dotyczyło kilkuset samolotów, czy mogło dotyczyć, to ileż to musiałoby być takich transportów i linie musiałyby takich transportów zorganizować. Takiego trochę ludzkiego podejścia, wydaje mi się, zabrakło tutaj, bo jeżeli rzeczywiście linia lotnicza wysyła taki komunikat ludziom i wie, że to jest prawie 300 czy 250 kilometrów, a wysyła na 3 godziny przed odlotem samolotu. Wiem też, że linia lotnicza ma swój rozkład lotów i siatkę, która jeżeli opóźnimy ten samolot, to ta pozostała siatka się zawali.
To jeszcze
ale
powinna,
to można na tych ludzi chwilę zaczekać.
To powinna jeszcze tego maila, czy ten SMS, tę wiadomość zakończyć takim pytaniem, wielkimi literami napisane. Wyrobicie się? I po prostu sobie wyobrażam, że tylko brakuje takiego wyrobicie
się. Tym bardziej,
się?
Że komunikacja z tymi tanimi przewoźnikami no jest więcej niż trudna, bo tam mamy albo maila na stronie, albo bota sztucznej inteligencji, który nam co najwyżej odpisze, że bardzo nam przykro.
Szkoda, że taka historia na koniec wakacji.
Zarządzania kryzysem chyba troszeczkę tutaj gdzieś zabrakło.
Nie, ja myślę sobie, że to jednak jest jakiś rodzaj ryzyka, które kupujemy, tak? Znaczy, nie podoba mi się to bardzo. Nie podobają mi się te historie o tym takim skrupulatnym pilnowaniu rozmiarów bagażu i tego, jak bardzo bezwzględnie pracownicy linii egzekwują to.
Bo tego się od nich oczekuje, żeby byli
tak.
Właśnie tacy w tym
to prawda,
podejściu.
Ale wiesz, jak popatrzysz na te znowu relacje, jak ludzie pokazują,
dochodzi
że,
do absurdów,
że nie ma tam przekroczenia. Tam jest po prostu tylko jakiś fragment.
Wystaje pasek plecaka.
Albo na przykład torba, która jest miękka sama w sobie i trochę się wylewa jakby z tego... obrysu, ale jakby ją, no ona jest tam w stanie się zmieścić. Więc, a sama byłam kiedyś świadkiem, wiecie, że człowiek zostawił walizkę na lotnisku. Po prostu wyjął z niej parę rzeczy, zostawił na lotnisku walizkę, wyrzucił rzeczy do kosza.
Założył rzeczy na siebie?
Miał tam po prostu jakąś jedną bluzę i bochenek chleba, co mnie trochę zdziwiło, dlatego pamiętam tę historię. Więc walizka była prawie pusta. Może jechał na jakieś zakupy atrakcyjne.
Słuchaj, jeżeli kanapka w samolocie tyle kosztuje, ile kosztuje, to ja się nie dziwię, że miał bochenek chleba ze sobą.
Ale wsiadł z foliową torbą zamiast walizki kabinów.
Byłem przekonany, że miał podwawelską, no ale to już zupełnie inna sprawa. No.
Może w kieszeni była podwawelska.
Proszę, proszę, nie zjem panu. Dżingiel.
Ach, dżingiel, dobrze, dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że dla wszystkich interesujące, ale to będzie krótki wątek i ja go nazwę mikrokurs z makroekonomii, zgadzacie się? Nie wiem, czy mikrokurs, nie wiem, czy słowo kurs jest tutaj dobre. Mikrowątek z makroekonomii, o tak. Bo akurat tym razem możemy powiedzieć, w odróżnieniu od naszej wcześniejszej rozmowy, jeszcze wcześniejszej, że czegoś nie wiemy, że tutaj wiemy, też nie wszystko, bo nie wszystko zostało opublikowane, ale to, co zostało opublikowane, możemy wam zrelacjonować. I tym razem postanowiliśmy naprawdę zająć się danymi, ale króciutko, nie będzie dużo liczb, tym bardziej, że dużo nie zostało opublikowanych. Ale są dwie ciekawe dane opublikowane przez GUS przed krótkim, długim weekendem. To jest PKB za drugi kwartał, jeszcze wstępnie, i inflacja za poprzedni miesiąc, jak on się nazywał?
Lipiec.
Lipiec.
Patrycja, w twoje ręce.
W moje ręce, tak.
Dlaczego to jest ważne? Dlaczego w ogóle o tym będziemy głowy, uszy nam zawracać?
Dlatego, że sprawdzamy, jaka jest temperatura naszej gospodarki, tak? Trochę od tego zależy, na ile ten budżet będzie w stanie udźwignąć kolejne koszty.
Jeszcze jakąś obniżkę
na ile
czasową.
Będziemy w stanie kupować w miarę tanio, na ile będziemy w stanie zaciągać w miarę tanie kredyty. To wszystko jest taka układanka, w której częścią są takie dane jak właśnie PKB. W drugim kwartale 3,8% wzrost.
Nie, no trzeba to powiedzieć tak. Nie jest źle.
Jest całkiem nieźle. Było
3,5. Jest spoko.
Jest 3,5, a teraz jest 3,8, było 3,5. Czyli w kwartale, w którym było całe zamieszanie w Zatoce Perskiej, myśmy okupili to, w cudzysłowie, zwiększeniem tempa wzrostu. Myślę, że to jest jakiś rodzaj osiągnięcia.
Czyli tak nie dotknęły nas efekty tej wojny w Zatoce Perskiej?
Nie, po prostu jesteśmy fantastyczni.
Czy coś innego to skompensowało, na przykład? No, te wszystkie dotknęły inwestycje zbrojeniowe, czy inwestycje
oczywiście
z KPO?
Nie dotknęły nas oczywiście, bo były te ceny regulowane, więc w tym sensie nas nie dotknęły. A działy się inne rzeczy. Działy się, całkiem przyzwoicie myślę, że cały czas wypada konsumpcja, czyli nasze zakupy.
Chociaż słyszałem twoją rozmowę dzisiaj w EKG, gdzie pan doktor
czyli
Janecki mówił...
W czwartkowym EKG. Tym radiowym.
Tak.
Którą relacjonujemy w EKG+.
Doktor Janecki mówił, że być może jednak trochę się konsumenci przestraszyli tych droższych paliw.
Tak.
No i z tymi dużymi wydatkami mogli troszkę przystopować, aczkolwiek to nie znaczy, że z konsumpcją jest źle.
Właśnie o to chodzi, że my cały czas utrzymujemy bardzo przyzwoity poziom.
Jeden telewizor mniej może.
Może czegoś nie wydaliśmy tak szybko, być może sobie odbijemy tę niepewność w kolejnych
miesiącach.
Może przesunęliśmy
zakup samochodu na kolejny kwartał.
Ja myślę, że tutaj musimy dopowiedzieć do tych danych, jak już padło to, że być może nasza konsumpcja jednak przyhamowała, to jeszcze dopowiedzieć takie sformułowanie skrótowe KPO. Moim zdaniem tutaj musi być wydźwięk nabierania rozpędu w tych funduszach europejskich, w tym KPO.
Tak, tylko właśnie mieliśmy przejść do tego drugiego silnika.
Zagadaliśmy cię, przepraszamy.
Powiedziałeś to
ja
tak, jakby to był część
mówię.
Konsumpcji. KPO nie jest częścią konsumpcji.
Nie,
do konsumpcji możemy powiedzieć jedynie, że nasze pensje nie rosną tak szybko jak parę miesięcy temu, więc mamy trochę mniej pieniędzy, a inflacja trochę wzrosła, więc realnie jeszcze troszkę mniej. Znaczy nie mniej, tylko może nie przybywa ich tak szybko.
Nie patrz na mnie, ja już rozumiem. Mam się nie odzywać.
Staram się to bardzo precyzyjnie wyjaśnić, żeby nie było potknięcia. Natomiast drugim takim silnikiem gospodarki są inwestycje. Inwestycje, czyli coś takiego, co daje parę gospodarce na dłużej, bo konsumpcja to jest tak jak trochę zjedzenie batonika. Dzisiaj jemy, czujemy się świetnie, a za chwilę jesteśmy głodni, tak? Inwestycja jest czymś, co jak firma inwestuje, to znaczy, że spodziewa się, że przez dłuższy czas będzie miała popyt na swoje produkty. Czyli decyduje się ponieść ryzyko dużego wydatku, bo potem jej się to zwróci. Więc ta inwestycja jest oznaką, że są dobre warunki na horyzoncie. I spodziewamy się, że w związku z uruchomieniem KPO, czyli Krajowego Programu Operacyjnego, czyli środkami
odbudowy. Ach, miałem się nie odzywać.
Dobrze, dobrze, łap mnie tutaj, bo widzisz, bo ja się już poczułam zapewnie. W związku z uruchomieniem KPO dla firm, pieniędzy unijnych z funduszu po-covidowego oraz programu SAFE, nazwijmy to tak, czyli wszystkich inwestycji w bezpieczeństwo, obronność i związane z obroną cywilną na przykład, spodziewamy się, że te inwestycje.
Czy to już
właśnie?
Safe, to chyba rozumiem, że jeszcze sobie dajemy chwilę,
pewnie
tak?
Nie, nie, no ale one, ten efekt będzie się utrzymywał. Nie wiemy, w którym momencie, co się włącza, bo tego nie będzie.
Też inne budżetowe nakłady na zbrojeniówkę, które też już gospodarkę gonią. Jeszcze inflację mieliśmy.
Właśnie chciałem przejść do tej inflacji, oddając jeszcze raz Patrycji głos, no bo padło tutaj takie pytanie od Wojtka. To wszystko, co się działo na Bliskim Wschodzie, czy to nam nie wpłynęło? A jak zajrzymy do dane o inflacji...
To tam wpłynęło.
To tam wpłynęło.
Tak, oczywiście, że tak.
Znaczy... Ale to są dane, które nam potwierdzają to już, co wstępnie widzieliśmy w pierwszej publikacji sygnalnej GUS-u o inflacji za lipiec. Rzeczywiście ona...
Zrosła.
Zrosła.
Wpłynęło, ponieważ został wycofany pakiet CPN. Ten, który teraz ogłosiliśmy jego powrót, częściowy, nie taki pełny, ale jednak. Więc w momencie, w którym rząd wycofał z początkiem lipca pakiet CPN, ceny musiały wzrosnąć na stacjach benzynowych, więc wzrosły, więc przełożyło się to na wzrost inflacji. Ale myślę, że ciekawą rzeczą jest to, że jest wiele oznak wydanych o inflacji, że to jesteśmy my troszeczkę źródłem tej presji cenowej. W sensie my akceptujemy te podwyżki, my wydajemy więcej. No, Maćku, myślę, że jednak też... Na jakie wakacje jedziesz w tym wrześniu, który tak już ogłosiłeś? Czy wiesz...
Ja zostanę w domu.
Czy wiesz, że
kto będzie wtedy prowadził EKG Plus, jeżeli ty wyjedziesz na wakacje? Dobrze, Patrycjo,
ja myślę, Wojtek, że to jest bardzo dobre pytanie i myślę, że ten, kto...
Maciek po prostu pojedzie na 4 dni na
dokładnie,
to
ja po prostu tak urzeźbię.
Wyjedzie w piątek po nagraniu, wróci w czwartek przed nagraniem.
Ja bym chciał, żebyśmy się nie skupiali na mnie.
Tak, chciałam powiedzieć, że wyjazdy wakacyjne, znaczy wakacyjne, zagraniczne wyjazdy turystyczne są drugą siłą...
Proszę, że ja powiedziałem, że idę na urlop, a nie jadę na wakacje.
Właśnie, może będziesz po prostu remont robił, jak wielu Polaków robi na urlopie.
Może no, nic nie będę.
Dobra, ale
dzięki.
Drugą po paliwach?
Drugą po paliwach siłą, która pchała inflację w górę.
Około 10% były, chyba tam w skali
prawie,
roku to jest wzrost.
Prawie. Były zagraniczne wyjazdy turystyczne. To jest taka usługa, na którą się decydujemy wtedy, kiedy mamy jakiś nadmiar pieniędzy albo jakąś poduszkę finansową, która nam pozwala wydać je bez myślenia o tym, czy nam starczy do pierwszego, czy nie. Podobnie inne usługi szybko rosną. Usługi zdrowotne, to nie jest oczywiście fajne. Usługi edukacyjne, transport też drożeje, to jest też usługa. Tych usług nie da się tak łatwo zastąpić czymś tańszym, na przykład z importu, więc łatwiej jest takie w sprzyjających warunkach podnieść ceny i utrzymać ten wzrost. Więc to też jest taka siła, która tę inflację pcha w górę.
Z żywności mamy tylko chyba lepsze informacje, bo patrząc na te odczyty miesięczne, już nie rok do roku, tylko kiedy się porównujemy miesięcznie, to my tam nawet mamy w
ceny
takiej ogólnej
ładnie.
Kategorii mamy deflację cen żywności,
czyli
te
spadek.
Ceny spadają, ogólnie oczywiście. Ja co miesiąc, kiedy są te szczegóły inflacyjne, uwielbiam patrzeć w tabelki Głównego Urzędu Statystycznego. Tam jest wyszczególnione takie rzeczy, że to się w głowie nie mieści. I właśnie produktów i usług. To może na koniec tego wątku trzy dobre informacje.
Aż trzy?
Trzy. Co staniało z żywności najbardziej w lipcu? Masło jest tańsze o 1/4 niż rok temu. Jabłka są tańsze o 1/4 niż rok temu i też o prawie 1/4 jest tańsza, uwaga, uwaga, kapusta i buraki.
Coś już z tego można ugotować.
Można.
Ja uważam, że...
Czekaj, zobaczę mięso, to może na gołąbki będzie.
No tak, zwłaszcza popatrz na wieprzowina.
mięso wieprzowe jest o ponad 10% tańsze niż rok temu, tak.
Masło jest prawem, nie towarem. To po mojemu.
jak Wojtek mówi, że lubi patrzeć w te tabelki, ja też lubię tabelki oczywiście, ale jak robię zakupy, to zawsze przyglądam się, jakie są promocje. Ostatnio masło było w promocji, kup jedno, dostaniesz dwa gratis.
Dwa gratis za ile?
6 zł, po 2 złote kostka wychodziła.
Ja wiem, który sklep.
Tak. Mleko 3 kup, dostaniesz 3 gratis. Też znaczy się, prawda? Potwierdziło się w twojej tabelce.
Tak.
Ceny
a
maleją.
Ja widziałem dzisiaj w sklepie, nie wiem tylko czy dobrze, bo aż się zdziwiłem.
Ale nie wrócił, nie zrobił zdjęcia.
Kup 6 cukrów, a 9 dostaniesz gratis. Mm. Że tam chyba 6 było 6
kilogramów?
Plus 9.
No, 6
takich kilogramowych, tak.
A kto by to wyniósł za jednym razem
tak.
w sklep?
Ja to sprawdzę, bo pójdę do tego sklepu i za tydzień...
Ale to w jednym sklepie? Przecież
tak. Tak.
Marysiu, przecież... Ach, dobra, nie będę.
No bo to może w tym sklepie to podziemne promieniowanie, które wpływa na zawartość
cukru w cukrze.
Otóż to.
Przepraszamy za ten żart.
Poczekajcie jeszcze chwilę, ja tylko sprawdzę w tabelce cukier.
To ty sprawdzaj cukier. Ja tylko chciałem powiedzieć jeszcze do tego wątku, że trudno by zajmować inną pozycję relacjonując sobie, czy nawet sprawdzając w tabeli ceny żywności i by nie obserwować takich promocji, jak ty mówiłaś, Patrycja, i myślę, że wy, którzy nas słuchacie, robicie podobnie.
Cukier o 15% tańszy niż rok temu.
No właśnie. Natomiast no, jest jeszcze ta druga strona i ja jakoś tak mam zawsze w głowie, że warto sobie to przynajmniej uświadomić i nie wzbudzi to pewnie ani większego, znaczy nie wiem, czy zainteresowania, ale jakiegoś takiego, no, nie wiem, jak nawet takiego tutaj, jak to uczucie nazwać, że po drugiej stronie są producenci.
Biedni producenci.
Nie powiem biedni producenci, no ale ci, może nie mam na myśli większych, ale tych trochę mniejszych rolników, którzy to mleko rano odstawiają i znowu mieli w ostatnim czasie obniżki od tych, którzy od nich mleko odbierają i jakoś tak warto sobie to
producentom
też...
ziemniaków chyba należy współczuć.
A mi się wydaje, że...
Zwłaszcza jeśli im zostaną.
Zwłaszcza jeśli im zostaną, została już ziemniaczana góra po ubiegłym roku, a z kolei u ciebie w EKG tym tygodniu o 9.40.
Ale jeszcze za wcześnie, żeby prognozować ziemniaki. To
że jest ten sam mniej więcej, tyle samo upraw, ile rok temu,
tak.
Więc możliwe. Nie wiadomo oczywiście.
Nie wiadomo.
Wiele może się wydarzyć. No, że jednak ta górka ziemniaczana się powtórzy w tym
no
roku.
I to wszystko jest pode mnie, no bo masło, jak już mówiłem, prawem nie towarem, a ziemniaki...
Ziemniak też prawem.
To jest podstawowy składnik to jest w ogóle. No jak?
Jesteśmy w kraju nad Wisłą.
Czyli co? PKB i inflację mamy?
Mamy.
Tak, ja tylko chciałam powiedzieć jedną rzecz, bo żeśmy się zachwycili tymi cenami żywności. To jest ten moment, w którym powinniśmy pamiętać, że patrzenie w przód nie daje tych samych wniosków. To znaczy, raczej się spodziewamy, że żywność będzie drożała i to bardziej niż zazwyczaj.
Ale to też zależy chyba.
Są czynniki, które po prostu w sposób naturalny będą podbijać te ceny
no
w
najbliższym
czasie.
No jest tak, że ten wskaźnik FAO, czyli tak. ONZ-owskiej agencji, no jest najwyższy od 3,5 roku wskaźnik indeks światowych cen żywności. Czyli gdzieś tam na świecie, czy to przez blokadę, te problemy z transportem zboża przez Morze Czarne w tej chwili, czy to ciągle przez sytuację na Bliskim Wschodzie,
przez
no i oczywiście
gazu,
gaz i nawozy sztuczne.
Które pompują ceny nawozów.
Na horyzoncie chyba te tak dobrych wieści dla cen żywności, no to już może nie być. Dżingiel.
Dobry start? Dobry start na finał? No prawie finał. Dobry start. Nie wiem, czy to wszyscy mają to skojarzenie. Możemy zamiast dobry start mówić 300+.
300+. A dobry start za 300.
300+ to jest dobry start?
Wytłumacz słuchaczom, bo myślę, że nie każdy się będzie orientował.
Plus.
Ale właśnie się zaczynam zastanawiać, więc jeżeli popełniłem błąd, to też skorygujcie mnie. Albo wy tutaj, albo wy napiszcie. Zresztą zaraz możemy to potwierdzić. No, 300 zł w ramach wyprawki. Ja mam wrażenie, że to się nazywało Dobry Start, ale już tyle tych programów wsparciowych jest, że w głowie może się zawrócić. Powraca czasem temat programu 300+.
No bo jest taki teraz taka kartka w kalendarzu, że...
Dobry Start.
Bo premier mówi, że właśnie będziemy wracać z wakacji, więc nam obniży ceny paliw, więc może będzie na do dodanie sobie tego, co zaoszczędzimy na paliwie na dobry start, 300 zł na wyprawkę, to nawet chyba, gdy ten program startował, nie było w punkt, bo jednak te koszty, które trzeba ponieść z wyprawieniem dzieci do szkoły, pewnie były już wtedy wyższe. No i co z tym zrobić? Czy waloryzować, czy zlikwidować, czy zostawić, czy dyskutować o różnych już pojawiających się pomysłach polityków, którzy na nowo muszą się zaprezentować w polityce w ten sposób, by wszyscy zapomnieli, że przez 8 tamtych lat rządzili i zakładają nowe partie, wychodząc ze swoich partii i proponują zupełnie inne programy. Słowem, waloryzować program, wyprawka, dobry start, 300+, wyprawka?
Dobra wyprawka.
Może na jeszcze lepszą wyprawkę.
Znaczy, oczywiście, że to 300 zł na wyprawkę, to, nie, no to każdy wie, że to jest nie jest, nie pokrywa twoich kosztów, tak?
No, tak.
To, ale też ja nie uważam, że powinno pokrywać. Takie świadczenie, że ma wystarczyć na wszystko, co uczeń potrzebuje na 1 września.
Dobra,
bo jeżeli by tak było, to trzeba by określić koszyk tych dóbr, które by się w nim znalazły i których wydatek miałby być w ten sposób pokryty. Mi się wydaje, że to jest raczej gest. Takie pokazanie, że mamy tą politykę prorodzinną i w jakiś sposób rekompensujemy rodzicom trud posyłania dzieci do szkoły. Ale w obecnej sytuacji budżetowej ja bym tego nie robiła. Nie waloryzowałabym.
A może powinniśmy kiedyś umówić się na takie wydanie EKG Plus i napisać taką listę działań, wydatków, których uznajemy, że tu rzeczywiście państwo nie musi nas wspomagać. Bo my ciągle rozmawiamy o jakichś programach, które...
Mówisz niepopularne rzeczy, Maćku.
Ale ja nigdzie nie kandyduję, to ja chyba mogę.
Nie kandyduję. To nigdzie, już teraz... Na...
Nigdzie nie kandyduję.
Teraz już nawet teraz... nie próbuj.
Myślisz, że mogliby mi wyciągnąć. A pan kiedyś, tak, jak był dziennikarzem, to pan takie rzeczy opowiadał. Dobrze. Wojtuś, co u ciebie z tym 300+, jaki twój pogląd?
Ja chyba zgodzę się z Patrycją, że to rzeczywiście jest takie państwowe wsparcie, a jeżeli waloryzować 300+, no to ktoś zapyta, dlaczego nie waloryzować 800+.
To już przerabialiśmy.
Nie waloryzować innych programów. Więc no rzeczywiście sytuacja budżetu i tak na to nie pozwala, więc pytanie, czy waloryzować, czy nie, to chyba na najbliższy czas w ogóle nie padnie w debacie publicznej, bo nie ma na to pieniędzy.
Ja się zastanawiam nad taką rzeczą. Jeżeli byśmy zapytali takich standardowych wyborców, jakie sprawy w życiu ich takim najbliższym uważają, że państwo powinno załatwić? Czy uważacie, że państwo powinno zajmować się na przykład edukacją zdrowotną, seksualną, jakkolwiek ją nazywać? Czy byście chcieli, żeby inne światopoglądowe sprawy rozwiązywały? Czy byście chcieli na przykład, żeby państwo dostarczyło wam wartościową edukację, działający system zdrowotny i tak dalej? To myślę, że jednak te ostatnie punkty by się znalazły na liście priorytetów każdego z nas. Ja bym chciała, żeby państwo się zaczęło działać w tym obszarze, a porzuciło te drobne takie sprawy typu dawanie pieniędzy na wyprawkę. Ja bym wolała, żeby edukacja działała lepiej niż działa i bym zamieniła się na niedostawanie wyprawki dla dzieci, gdyby ta szkoła była na takim poziomie, na jakim powinna być. Ta wyprawka nic nam jakby nie dostarcza tej wartości, które usługi publiczne powinny dostarczać. I teraz możesz powiedzieć o badaniu.
Nie, to już chyba nie warto.
To, nie no, powiedzmy o nim. To jest badanie SW Research. Ponad połowa rodziców planuje na wyprawkę przeznaczyć ponad 500 zł, co czwarty ponad 700, czyli 3/4 powyżej 500 zł.
Ale no to to jest w planach, a być może wydadzą jeszcze
pewnie
więcej,
tak,
bo będą musieli się zmierzyć z rynkiem, który wyceni, ile te rzeczy kosztują.
Czyli tylko... państwo tak połowę może tej wyprawki.
No tak, tylko że no znów, to słuchajcie, no bo czasem te badania, ja bardzo szanuję tych, którzy robią badania i tych, którzy zlecają i tych przede wszystkim, którzy biorą w nich udział, tylko czasem te pytania Ja mam takie poczucie, że one niewiele nam wnoszą. No, planuję wydać więcej, no tak, bo prawdopodobnie nie tylko planuję, dlatego że chcę kupić coś jeszcze lepszego, nie wiem, droższego, nie wiem, markowego, tylko po prostu no, trzeba będzie wydać więcej, bo już sami uznaliśmy, że te 300 zł to nie starczy. Jeśli mamy tutaj przed sobą dobre dane, a takie sobie tutaj zebraliśmy, to państwo na program przeznacza ten dobry start 300 plus wyprawka plus niespełna 1,5 miliarda złotych, tak? Jeśli będzie tak, że przyjmiemy, że wydamy te 500-700 tam plus minus grosze i to nie będzie jeszcze więcej, no to rozumiem, że do 6 miliardów może dojechać po naszej stronie jakieś te wydatki. Zmierzam do tego, że te 1,5 miliarda niepełne to nie jest wielka kwota, tak? No w skali całego budżetu to nie jest wielka kwota. I teraz nie jest wielka, więc tak, no można nic z nią nie robić, po prostu wydawać, tam plus jakaś obsługa i tak dalej, może w tym już nawet jest. No to okej, może się nic nie zrobi, to nic nam nie robi. Likwidowanie 300 zł wyprawki, no politycznie jest zawsze trudne, no bo to jest odbieranie czegoś, co już jest i oczywiście prosta droga do zaliczenia jakiejś sondażowej wtopy. No ale wciąż nie, ja rozumiem, że się zgadzamy, że my niewiele załatwiamy tą kwotą, że zbierając w różnych miejscach te 1,5 miliarda więcej, można by zastanowić się, na co te pieniądze jakoś tak bardziej rozsądnie wydać, skoro już tym liberalizmem dzisiaj jedziemy w EKG+.
Ja myślę, że to nie trzeba być liberałem, żeby pomyśleć sobie, gdzie można 1,5 miliarda w edukacji rozsądnie ulokować.
I teraz jak... Tylko czy zmierzasz do tego, żeby powiedzieć na przykład w wynagrodzeniach nauczycieli?
Nie.
Bo to jest temat, który nam zaraz powróci.
Akurat nie to miałam na myśli, bo akurat 1,5 miliarda dla wynagrodzenia nauczycieli pewnie niewielką jest kwotą. Tak. Raczej bym pomyślała o wyrównywaniu szans, o edukacji, która dostarcza opiekę, wsparcie dzieciom, które tego wymagają, a z czym są problemy. Myślałabym o integracji dzieci ukraińskich w polskich szkołach. Myślałabym o, nie wiem, chociażby tych lekcjach języka angielskiego, które by miały być szerzej dostępne, lepsze, żeby nam się nie rozjeżdżały wyniki egzaminu ósmoklasisty z angielskiego i z matematyki, które co widzimy, że w dużych miastach, gdzie dzieci są zaopiekowane, gdzie rodziców stać na to, te wyniki są lepsze, a w mniejszych miastach są gorsze. Na to bym wydała te 1,5 miliarda złotych.
Znów ja popłynę, już mam takie dzisiaj jakieś nastawienie. 1,5 miliarda, ale jeśli poszukujemy odpowiedzi na pytanie na przykład, dlaczego nie są waloryzowane co roku progi podatkowe, co oznacza, że tak naprawdę płacimy wyższe podatki, no to między innymi dlatego, że mamy szereg wydatków, o których w tym jednym wydaniu EKG Plus rozmawiamy. Tu 1,5 miliarda, tu trochę pieniędzy na obniżenie na 2 tygodnie, bo wszyscy Polacy, podkreślam to, wracają z urlopu w ciągu ostatnich 2 tygodni sierpnia i tak dalej, i tak dalej. No i na końcu się okazuje, że na te ruchy takie, które wydawałyby się racjonalne i być może nawet społecznie sprawiedliwe, możliwość ich wykonania jest bardzo ograniczona.
No, jest pewnie spora grupa rodzin, dla których to 300 zł to są bardzo ważne pieniądze, bo bez nich nie są w stanie
to
absolutnie sobie
na początku września
poradzić, ale właśnie na pytanie, czy te pieniądze, które łącznie wydajemy, czy mogą popłynąć choćby do szkół na pomoc takim rodzinom, żeby te dzieci najbardziej potrzebujące właśnie w szkole mogły liczyć na to, żeby taką wyprawkę choćby od szkoły dostać.
Odpowiedzi brak. Możesz zarządzić dżingiel. Zostawimy was z nierozwiązanym tą sprawą. Nawet bez puenty, bo zostawimy. To jest innowacyjne podejście do podcastu i realizacji kolejnych tematów w podcaście. Tego nikt nie robi na polskim rynku, ale my to zrobimy. Zakończymy wątek bez zakończenia wątku.
Dżingiel.
Myślę, że możemy tę tajemnicę zdradzić. Jestem raczej analogowy i mam przed sobą kartki, na których zapisuję swoje złote myśli i kolejne wątki, które tu poruszamy. Ja wam to opiszę. Miałem taką kartkę, gdzie było tam kilka słów na początek. Miałem 3 kartki, gdzie było napisane temat 1, później był temat 2, temat 3. No i myślałem, że przerzucę na temat 4 i okazuje się, że temat 4, no ja wam to pokażę, a wy, którzy nas słuchacie, tego nie widzicie. To jest biała karteczka, ja nie wiem. Już nie pamiętam, czy na niej coś było, czy nie. Ale czuję teraz taki delikatny dyskomfort, bo nie wiem, o co was zapytać. bo temat 4 nie istnieje w moich notatkach. Oczywiście Wojtek, który ma przed sobą komputer, być może sprawdzi, czy w naszych notatkach, tych słynnych, których tutaj mówiłem, że Patrycja nie przeczytała do końca, jest temat 4. Ale... Wróciło do mnie, karma
tak,
wraca.
Oczywiście. Masz co mnie? Z tego, że przeczytałeś, jak potem się nadziałeś na pustą stronę?
Więc ja proponuję, czekaj, Patrycja, czekaj. Czy ty masz zdziwienie?
Ja mam, nie odłącz... nawet powiedziałam ci, że nawet chyba ze 3 bym tutaj zaserwowała.
O. Jest nas 3, to 3
zdziwienia. A ja mam 2.
To już jest 5, ja jak wiecie nie mam. To mamy 5 zdziwień na 3 osoby. Nieźle, nieźle.
Nieźle, chociaż nieźle. Ty masz zdziwienie, bo ja mam bardziej takie...
No, ja też.
To może Wojtek nie
takie, co ciekawe.
To sobie porzucamy co to taką piłeczkę.
Wojtka dawno nie było, bo był na wakacjach.
Ale już wrócił.
Wojtuś, zdziwienie.
Ale już wrócił. Poczekaj, bo szukałem
zginęło
tego.
Zginęło dość. Biała karteczka jest. W twoim dokumencie.
Oglądaliście Zaćmienie Słońca? Ty nie oglądałeś, Maćku, i ja chyba nawet wiem dlaczego.
Ja oglądałam, ale bardzo nie, że tak powiem, nie,
pozdrawiamy
nie intuicyjnie. Rafał. Tak, przypadkiem przejeżdżałam obok Zaćmienia.
Przejeżdżałam koło Zaćmienia Słońca.
Przypadkiem z takim szkiełkiem, przez które można było oglądać. No to ekonomiczna strona Zaćmienia, o której piszą zagraniczne media. Somosierra, taka miejscowość, która ma 93 osoby i leży 100 km na północ od Madrytu. Dla tej minuty i 29 sekund całkowitego zaćmienia przyjechały tam absolutne tysiące ludzi. I co mnie urzekło, to taka ekonomia w stylu mikro. Dla mieszkańców tej miejscowości no, takim dużym zmartwieniem było, gdzie ci ludzie zaparkują i gdzie ci ludzie przenocują. Ale dla lokalnej restauratorki największym zmartwieniem było to, ile porcji paeli ona ma przygotować, żeby tych wszystkich ludzi nakarmić.
I czy wszystkie porcje o jednej godzinie?
No więc właśnie.
A to,
i to jest ta ekonomia w skali
to
mikro.
To się chwilę czeka, nie?
Bo, i to się dość długo... No, mam akurat doświadczenia z paeją bardzo na świeżo. No i to była ta skala mikro, ale jest też skala makro, bo 446 tysięcy dodatkowych turystów prawdopodobnie przyjechało na ten dzień do Hiszpanii. Hiszpania liczy w tym roku, że przekroczy 100 milionów turystów, taki psychologiczny próg w ciągu roku, no i to zaćmienie wydatnie w tym pomoże. No i jest nawet szacunek, ile ta minuta 29 sekund całkowitego zaćmienia słońca przyniesie hiszpańskiej gospodarce. 342 miliony euro, czyli w przeliczeniu 1,5 miliarda złotych.
I to jest taka wiadomość, która mnie trochę wprawia, wiesz, w taki... Ja nie wiem, czy to jest...
Niepokój?
Nie. No jakoś powiedziałabym, że czy jest sens wydawać ile tych miliardów tam powiedziałeś?
1,5 miliarda. Czyli 340 milionów euro.
Czy jest sens wydawać 340 milionów euro,
na minutę i 29 sekund?
Żeby pojechać gdzieś, czy ten koszt klimatyczno...
dane nam będzie...
No dobrze, będzie. Ale ja
dane
widziałam
nam
to.
Dane nam było.
Widziałam to.
Następne będzie.
Ale widziałaś częściowe.
Następne będzie może za 100 lat.
A całkowite my tutaj u nas w Polsce będziemy oglądali w 2135 roku.
Nadal mnie nie przekonałeś, aczkolwiek domyślam się, że są tacy
ludzie.
Znaczy
to beze mnie, od razu mówię.
Natomiast ja uważam, że to jest ten moment, w którym powinniśmy się zastanowić, czy wszystkie podróże mają sens.
Ale dlaczego odmawiasz ludziom?
Nie odmawiam.
Jako człowiek, który...
Jako humanista?
Humanista, ale jako człowiek, który ma zajawkę hiszpańską i zajawkę astronomiczną, zdecydowanie się z tobą nie zgadzam, bo Wojtek, ja bym pojechał.
Ale nie pojechałeś.
Ale myśmy
już jestem po urlopie.
Ale myśmy się tutaj ciekawych rzeczy dzisiaj dowiedzieli. To trzeba było podcastu, żebym ja się tego dowiedział.
Jingle.
Patrycja, twoje zdziwienie?
Mam takie fajne liczby. Fregata Wicher.
No i nareszcie będzie patriotycznie. Słucham.
Bo wiecie, że została... już zbudowana, kadłub został zbudowany, to nie koniec prac. I czytam sobie o tym, co będzie dalej się działo na tej fregacie. I to jest, bardzo mi to przemawia do wyobraźni. Zupełnie inaczej niż te 300 milionów euro. Posłuchajcie. Na potrzeby instalacji ułożonych będzie 700 kilometrów kabli, 100 kilometrów rur i ponad 100 tysięcy złącz elektrycznych, co zajmie 2 lata codziennej pracy 500 osób. To jest fragment tekstu mojego kolegi Marka Świerczyńskiego z Polityki Insight. Wyobrażacie sobie tą fregatę, na której będzie 700 kilometrów kabli i 500 osób będzie pracowało 2 lata.
Układając te kable?
To wszystko łącząc, spinając i sprawdzając, czy wszystko jarzy tam, gdzie ma jarzyć.
Tam, później się okaże, że tam na początku zapomnieli czegoś zamontować. Ale
trzeba do tego dojść.
Rozwijamy.
Mi się nie, to bardzo, no robi, bardzo działa mi się na wyobraźni. Bardzo mi się to podoba.
Absolutnie.
I że będziemy mieć taką 700 kilometrów kabli, fregatę i ona będzie się nazywać Wicher.
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 Brawo. Dżingiel.
Dżingiel. To teraz ja.
Tak.
W takim razie.
To jest nasz pamiętacie, ping-pong jak, zdziwieniowy.
Pamiętacie, jak często odbieracie telefony z propozycją wyjazdu na...
Myślałam, że fotowoltaiki.
Jakąś fotowoltaiki, wyjazdu na jakąś prezentację,
ja nie,
ubezpieczenia.
Ja mnie blokuję.
Blokujesz.
No, nie odbieram. No, ale słynę czasami, z tego, że nie odbieram telefonu.
Nawet przez tę blokadę coś chyba się tam...
Ostatnio jakoś nie, muszę ci powiedzieć. Chyba no dobrze zablokowałam.
Co się dobrze stali. Zablokowałaś? We Francji absolutnie zakazano takich połączeń marketingowych.
Tak. I to macie zdziwienia międzynarodowe.
Tak jest. No i słuchajcie, i to jaka kara? $435,000 może firma zapłacić, jeżeli zadzwoni do takiego człowieka i ten człowiek...
By sobie tego nie życzył.
Sobie tego nie życzył i zgłosi to do odpowiednich władz.
No właśnie, bo co to kara 500 czy 1000
tak.
złotych, nie?
Francuskie władze szacują, że 3/4 mieszkańców kraju ma co najmniej jeden taki telefon tygodniowo. Co najmniej, bo wielu dostaje więcej. No i to, co dzieje się we Francji, jak to gospodarczo są naczynia połączone, bardzo zaniepokoiło 50 tysięcy ludzi w Maroku. Bo okazuje się, że centra, te telecentra, które dzwonią z ofertami
różnymi
do Francuzów, są właśnie w Maroku. Bo tam są niższe koszty pracy, język francuski, którym w Maroku się rozmawia. No i w tej chwili jest tam duża obawa, czy kilkadziesiąt tysięcy ludzi w Maroku nie straci pracy z powodu tego francuskiego
zakazu. Przez tę regulację.
Tak. Francja zresztą nie jest tutaj pierwsza, no bo w Niemczech mamy też taki zakaz, który już tam działa od 2009 roku. W Holandii ostatnio też taki zakaz wszedł. No i w Wielkiej Brytanii, mówiłem o tych karach we Francji, w Wielkiej Brytanii firma, która dzwoni w ten sposób do człowieka, który nie chce tego połączenia, £500,000 za każde połączenie. Może zapłacić takiej kary.
A bym nie dzwonił.
Nie. A ty jako prywatna osoba, gdybyś we Francji zadzwonił, no to 75 tysięcy euro.
Ale po co on by miał prywatnie dzwonić do kogoś? Wiem. Z fotowoltaiką? No,
właśnie nie wiem.
A co, nie wolno? Nie mógłbym? Ja bym nie zadzwonił? Dżingiel. Patrycja, ostatnia.
Ostatnia. Ja zapamiętałam, jak w poprzednim albo 2 tygodnie temu, czy albo jeszcze może wcześniej, rozmawialiśmy o jajkach. Pamiętacie? Rozmawialiśmy o jajkach. I ja sobie zajrzałam...
Nie, przy tym nie było.
Nie było cię. Wojtku. I zajrzałam do takich danych dotyczących, ile produkujemy takich jajek pakowanych. To nie te, które się tam robi z nich susz, czy jakieś inne przetwory, tylko takie żywe jajka, które się pakuje w pudełka i się wysyła. Z podziałem na klasy, czyli te trójki, dwójki, jedynki i tak dalej. Okazuje się, że spośród wszystkich produkowanych jaj, jedynki i dwójki stanowią w Polsce prawie 15%. Mhm. Ale na eksport, w eksporcie stanowią tylko 2%. To chyba dobrze o nas świadczy.
Że my je tutaj...
My konsumujemy więcej tych takich...
A myślałem, że sprzedajemy, bo te dewizy.
Nie, sprzedajemy te trójki, a sami zjadamy jedynki i dwójki. Więcej zjadamy.
A no i prawidłowo.
Prawidłowo, prawda?
Mhm.
Jedna trzecia jajek wyjeżdża na granicę. Widzieliście
tych naszych
o tym?
Polskich jajek.
Wszystkich polskich jajek.
I nawet nie wiem, czy my wtedy nie rozmawialiśmy o transporcie tych jaj.
Tak.
Że jak to tam się transportuje, że to poważna sprawa jest. Nie ma lekko. Tak. To znaczy lekko, ale trudne.
Kiedy był ten jajeczny problem pod koniec ubiegłego roku.
Kryzys
i rozmawialiśmy o tym tutaj również w radiu w EKG. To taka tylko ciekawosteczka. Naszą gościnią była pani właśnie szefowa tego związku hodowców, która mówiła, że w Polsce więcej jajek tak generalnie konsumuje się na Boże Narodzenie niż na Wielkanoc.
Tak,
bo chodzi też o jajka do przetwórstwa, tak. O to, do czego ich używamy,
To zadam wam jeszcze jedno pytanie. Więcej. Jak myślicie, które województwo jest stolicą jajczarstwa? Tak. Co byście obstawili? Maciek, bo Wojtek na pewno jest trochę zorientowany.
A dlaczego? Skąd ty wiesz, które województwo jest stolicą jajek?
To są tematy konsumenckie w programie EKG.
Wschód gdzieś.
No tak myślałam, że tak powiesz. I sama miałam takie przeczucie, że to może być duży ośrodek.
Ale jednak Wielkopolska, tak?
Wielkopolska jest po prostu, chyba z 60% produkcji odbywa się tam.
Bo to duże województwo
ale nie,
jest.
Wiecie, nie, bo jak słyszymy o protestach, o tych kurnikach i tak dalej, to mam wrażenie, że się słyszy o wschodzie Polski. Nie słyszałam, że Wielkopolska protestowała, albo źle słuchałam. Ale teraz jak będę słyszeć o tym, to na pewno sprawdzę.
Ja wiem, że moje osobiste deklaracje tutaj nie są istotne, ale jajka też są w kategorii prawo, nie towar. U mnie przynajmniej.
Czyli ziemniaki, jajka...
Masło.
I masło.
Tortilla.
Nie, ja to prosto.
Albo młode ziemniaki z jajkiem sadzonym.
To jeszcze kefir.
I to jeszcze tak. Kefir albo maślanka też jest prawem, a nie towarem.
Nie, jak z jajkiem sadzonym, to jednak kasza gryczana.
Taka historia.
Ja jestem bardzo prosty w obsłudze tutaj. Kasza
nic,
gryczana z jajkiem.
Nic nie dodam.
No i trzeba było podcastu, żeby się dowiedzieć takich rzeczy o kierowniku.
Jestem za kaszą gryczaną, tak.
Kasza gryczana?
Kasza gryczana, oczywiście.
Ja bym jeszcze szedł dalej, że kasza gryczana z ziemniakami też przejdzie.
A wiecie, że na owym wschodzie, w okolicach Biłgoraja, jest bardzo dużo takich produktów żywnościowych z kaszy gryczanej robionych, między innymi chleb, ale taki naprawdę gryczany, nie ten taki gryczany, że tam trochę jest tam gryki.
Kroisz taki chleb i tam
tak.
Kasza normalnie?
Tak. I tak, pierogi są z gryką.
No tak. To ja bardzo przepraszam słuchających nas, że tutaj te wynurzenia o moich upodobaniach kulinarnych mogę już więcej nic nie w tej sprawie nie poruszać. Nie
ale mówić. Jak w naszej stołówce na parterze będzie kasza gryczana z ziemniakami, to dam ci znać.
Przedzwoń. Przyjdą. Tak jest. Dobrze. Gdyż, ponieważ no nie jest tajemnicą, że ja nie mam zdziwienia. No oczywiście, bo ja powiem, mnie wszystko dziwi, więc ja już się niczym nie dziwię. Tak, oczywiście. Podcast EKG Plus. Premiery w każdy piątek w aplikacji Tok FM na tokfm.pl, Spotify, Apple Podcast. Nas możecie też usłyszeć w radiu Tok FM w audycji EKG po 9.40, 12.40 i 14.40 od poniedziałku do piątku. Piszcie do nas, które tematy powinniśmy poruszać. Może ktoś będzie miał pomysł na puentę tematu, którego dzisiaj nie zakończyliśmy. Był taki jeden. W wakacyjnym składzie dyskutowaliśmy w tym wydaniu EKG+.
Patrycja Maciejewicz,
Wojtek Kowalik
i Maciej Głogowski.